Dzień dobry, panie europoseł.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Gdańsk.
Czy lubi pani zjeść rybkę z Morza Bałtyckiego?
Ja uwielbiam rybę, kocham ryby i też jem ryby z Morza Bałtyckiego.
Pytanie nie bez kozery. Podczas tej sesji plenarnej temat Morza Bałtyckiego się pojawia. Czy w przyszłości może zdarzyć się tak, że bałtycki dorsz na naszym talerzu już nie wyląduje?
Ja niestety obawiam się takiego scenariusza, bo ryb jest coraz mniej. I dotychczas główny nacisk Unii i różnych tutaj instytucji, które się zajmują tą ochroną Bałtyku i ochroną ryb, był taki, żeby zmniejszyć radykalnie połowy. Generalnie też raport, który będziemy głosowali, skupia się na tym, że on oskarża rybaków, tak, że wyławiają tego dorsza. Ale od 7 lat jest zakaz połowów i jak widać, ryb niestety nie przybyło. I tutaj należy szukać innych powodów tego problemu. Przede wszystkim Bałtyk jest płytkim morzem i ogrzewa się 3 razy szybciej niż wszystkie inne morza. Po drugie, wpływa tutaj bardzo dużo zanieczyszczeń z nawozów, z krajów nadbrzeżnych, które powodują tak zwany proces eutrofizacji. Kwitną nam sinice, ale także namnażają się bardzo mocno glony. Jak one potem umierają, to powodują pustynie tlenowe. I to są największe problemy Bałtyku. To są problemy, które tak naprawdę nie pozwalają, żeby ta populacja się zwiększyła, no nie wspominając także o broni chemicznej z czasów II wojny światowej, która też cały czas zalega. I tutaj niestety raport, który będziemy głosowali, nie do końca uwzględnia te inne aspekty. On patrzy bardziej jednostronnie na te przyczyny właśnie teraz takiego deficytu wzrostu populacji dorsza.
To przypomnę, że obecnie stada dorsza w całym Bałtyku generalnie są w złym stanie, więc od dłuższego czasu obowiązuje zakaz połowu, tego regularnego połowu. Natomiast są limity na tak zwane połowy przypadkowe. No, mówiąc w skrócie, to jest to, co rybakom wpadnie do sieci podczas połowu innych ryb. Mam przed sobą statystyki. Te limity wynoszą 430 ton dla dorsza wschodniobałtyckiego i 266 ton dla zachodniobałtyckiego. Liczby generalnie i tak znikome, a jeszcze miałoby zostać to ograniczone. W zeszłym roku komisja chciała ograniczyć to jeszcze bardziej i się nie udało. Dobrze?
To jest to, co wspomniałam przed chwilą. Ograniczenie połowów większe, to już obserwujemy, nie powoduje nam wzrostu tej populacji dorsza. Ochrona ryb, ochrona tych zasobów morza nie może odbywać się kosztem tylko i wyłącznie rybaków. Tutaj kraje nadbrzeżne muszą zastosować inne środki, tak, które, tak jak mówiłam, będą zapobiegały tej eutrofizacji. Wybudują kraje na przykład oczyszczalnie ścieków, o to, żeby właśnie tymi nawozami nie zanieczyszczać tych wód. No niestety, Bałtyk jest jednym z najmniejszych mórz, jest morzem płytkim, jest morzem, które jest bardzo mało zasolone i te wszystkie parametry wpływają na to, że są te zanieczyszczenia, że powodują się te pustynie i że też brak jest tego dorsza.
No to amunicja na dnie Bałtyku. Jaki jest pomysł Europy, żeby poradzić sobie z tym problemem? No, nie jest tajemnicą, że po II wojnie światowej dno Bałtyku było wykorzystywane do składowania broni chemicznej. Wiadomo o istnieniu 2 głównych składowisk, to w rejonie Głębi Gotlandzkiej i Bornholmskiej. Portal Polska Zbrojna w zeszłym roku pisał także o tym, że 150 tysięcy bojowych środków trujących zatopiono w ładowniach statków transportowych w cieśninie Skagerrak. No i do tego przecież trzeba doliczyć jeszcze około 500 000 ton zatopionej amunicji konwencjonalnej. Jest w ogóle jakiś plan działania? No niektóre środki znajdują się w ładowniach, skrzyniach, pojemnikach, no ale one też tracą przecież swoją szczelność.
Tak, oczywiście i nad tym też pracujemy tutaj w Komisji Rybołówstwa. Teraz też powstała specjalna grupa, która zajmuje się właśnie morzami i oceanami. I tak, te skorodowane elementy broni chemicznej są niezwykle niebezpieczne, ale na razie jeszcze nie ma bezpiecznej metody, aby je wydobyć z dna Bałtyku. Także gdy tylko się taka pojawi, dlatego że no tutaj musimy patrzeć na plusy i minusy, tak? Wyciągnięcie ich może spowodować katastrofę ekologiczną, aczkolwiek jesteśmy na tykającej bombie, także tutaj naprawdę te działania będą intensyfikowane.
Jak wyglądają pani poprawki dotyczące tego raportu? No i jakiego głosowania możemy się spodziewać?
Trudno mi przewidzieć, jakie będzie głosowanie, dlatego że będziemy dzisiaj rozmawiali o tym na grupie roboczej. Głosowanie będzie w czwartek. Zobaczymy. No, moje poprawki są zgodne ze stanowiskiem polskiego rządu i mają na celu przede wszystkim też ochronę rybaków, a nie czynienie ich winnymi.
Nad tematem bałtyckiego rybołówstwa pochyliliśmy się także z europosłem Prawa i Sprawiedliwości Piotrem Millerem, który w kontekście tego raportu pełnił rolę tak zwanego sprawozdawcy cienia. Czytam raport dotyczący rybołówstwa na Bałtyku i nie dowierzam. Rybacy są winni zanikania gatunku dorsza, zanieczyszczania wody, nie wiadomo czego jeszcze. O co tu chodzi, panie pośle? Czy ja czegoś nie rozumiem? Zaglądam do raportu i dane faktycznie są alarmujące. Tyle, że od dłuższego czasu mamy zakaz połowu dorsza i to generalnie nic nie daje. On się nie chce odrodzić, a nie sądzę, chyba że jest inaczej, to proszę mnie wyprowadzić z błędu, nie sądzę, że taki wpływ mają połowy przypadkowe.
Problem jest taki, że w Parlamencie Europejskim przyjmowane są role sprawozdawców przez różne siły polityczne i akurat tutaj w roli sprawozdawcy była pani poseł, która ma bardzo głębokie przekonania co do, że tak powiem, wszelkiego zła pochodzącego właśnie wprost z rybołówstwa i to się odzwierciedla w tym raporcie. Udało nam się przedstawić tam trochę poprawek, które ten raport, że tak powiem, polepszają, ale no, oczekuję przede wszystkim na to, że na wynik głosowań tych poprawek, które zgłosiliśmy jeszcze, bo inaczej no, z tego raportu to by wynikało, że właśnie to rybacy są winni za całe zło, które się pojawia w Morzu Bałtyckim, co jest po prostu nieprawdą i za takim sprawozdaniem nie sposób głosować.
Rzeczywiście wydawać się może, że proces jest bardziej skomplikowany, chociażby amunicja zalegająca na dnie tego akwenu.
Tak, jest kilka rzeczy. Z jednej strony to są właśnie takie pozostałości po jednej czy po drugiej wojnie światowej oraz różnego rodzaju inne osady niebezpieczne, które są na dnie Morza Bałtyckiego, wynikające też z odpadów komunalnych, ale też na przykład chociażby pasożyty, które również niestety rozprzestrzeniają się wśród ryb, czy drapieżniki, które te stada w sposób niekontrolowany potrafią ograniczać. W związku z tym jest wiele innych powodów, dla których Morze Bałtyckie jest w gorszym stanie i nie są to przede wszystkim rybacy. Oczywiście, nie ukrywajmy, połowy też wpływają na liczbę ryb, natomiast no, nie w takim zakresie, jak niektórzy tutaj zieloni aktywiści by twierdzili, a my chcemy się skupiać na faktach, na badaniach naukowych. Ja w swoich poprawkach korzystałem też właśnie między innymi z raportów Morskiego Instytutu Rybackiego po to, aby bazować na faktach, które przedstawiają naukowcy, a oni wskazują na wiele różnych źródeł powodów, dla czego z Bałtykiem jest źle.
A czy ograniczanie połowu dorsza, także tego przypadkowego połowu w skali rocznej, to jest dobry pomysł?
My chcemy przede wszystkim stabilności w tym obszarze. Jedna z poprawek, którą zgłaszaliśmy, dotyczyła tego, aby plany połowowe miały charakter wieloletni. Bo wie pan, no, w jaki sposób można prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli nie wie się tego, że nagle za 2 lata ktoś całkowicie zakazuje połowu. Chcemy, żeby to było przewidywalne, tak aby też te osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, to jest przecież normalne, na działalność ekonomiczna, miały jakieś możliwości ustawiania planów na przyszłość i inwestowania lub ograniczenia inwestycji. I tego oczekujemy też od tego raportu. Natomiast myślę, że w dużej mierze to, co będzie też trzeba podkreślać w kolejnych latach, to w nowej perspektywie budżetowej szukanie właśnie środków finansowych na to, aby z jednej strony ulepszać nasze rybołówstwo pod kątem ograniczenia pewnych no, negatywnych skutków jego, a mówię tu o technologicznym po prostu upgrade'zie, podwyższeniu jakości połowów, a z drugiej strony przede wszystkim ograniczenia tych negatywnych skutków odpadów, które trafiają do rzek, a później trafiają do Morza Bałtyckiego, bo to jest wiele rzeczy, które no, niestety odkładają się na dnie morza i powodują też negatywne konsekwencje.
To pewnie zadanie dla ekspertów, ale co można zrobić z amunicją zalegającą na dnie Bałtyku? Bo to są takie ilości, że trudno jest to wyłowić, zneutralizować. Zresztą czytałem kiedyś ciekawe, choć przerażające publikacje, że gdyby ktoś podjął taką próbę, no to wtedy by się dopiero zaczęło. Ale czekanie też chyba nic nie da.
Dlatego my mówimy wprost, że trzeba zrobić, i to jest zapisane wstępnie już w dokumentach unijnych, taki program pilotażowy, który by sprawdził, jakie są techniczne możliwości utylizacji tych niebezpiecznych substancji, które znajdują się w beczkach na dnie Morza Bałtyckiego, a potem ewentualnie rozszerzyć to o program masowy, czyli krótko mówiąc, jeżeli znajdziemy technologię, która by w sposób bezpieczny była w stanie to wyłowić, to wtedy byśmy to robili. Natomiast wie pan, no to jest tak, że to nie jest sztuką odsunięcie problemu w czasie, bo te beczki same z siebie tam nie będą po wieczne czasy zamknięte, one prędzej czy później będą się rozszczelniały, więc to nie jest tak, że ten problem nieruszony by zniknął, tylko po prostu jest odłożony w czasie, więc to jest żadna sztuka. Zacznijmy po prostu tutaj działać przed tym, jak ten problem narośnie.
Amunicja to jedno, a co z branżą offshore? Przecież to też może jakoś ograniczyć pole do popisu dla rybaków. Czy to nie jest tak, że, nie mówię, że tylko przez turbiny, ale ten zawód zanika czy zaniknie na naszych oczach? I jednak za naszym przyzwoleniem, naszym w sensie Europy?
To jest oczywiście bardziej skomplikowane, bo tutaj z racji na to, że tych farm wiatrowych na morzu w naszej strefie aż tak dużo nie ma, dopiero właściwie się budują w praktyce, prawda, to nie jesteśmy w stanie jednoznacznie też ocenić skutków. Niektórzy naukowcy wskazują na to, że na przykład przy takich wiatrakach ławice mogą się zachować w zupełnie inny sposób i wbrew pozorom niekoniecznie zły, to znaczy, że może to pozwalać odtwarzać populację. Z drugiej strony oczywiście to utrudnia połów, w związku z tym też ma pewne negatywne skutki dla rybołówstwa, a z drugiej strony musimy też pogodzić to z naszym bezpieczeństwem energetycznym i to wszystko jest powiązane. Krótko mówiąc, w ogóle na wiele rzeczy związanych z Bałtykiem nie powinniśmy patrzeć poprzez pryzmat wąskiej branży jednej czy drugiej, tylko na cały mechanizm, prawda? Z jednej strony Bałtyk to jest miejsce dla rybołówstwa, z drugiej strony dla transportu morskiego, który dostarcza ogromne ilości towarów do Europy i również zysków dla polskich firm i budżetu państwa. Z trzeciej strony to jest miejsce, gdzie można budować naszą niezależność energetyczną poprzez budowanie farm wiatrowych na morzu i to wszystko trzeba spróbować pogodzić. I właśnie ja mam wrażenie, że ten raport niestety patrzy bardzo zero-jedynkowo na niektóre obszary, a niektóre po prostu bardzo mocno próbuje tak wytłuścić w sposób nieproporcjonalny do rzeczywistości.
Reasumując w takim razie, poprawki zaproponowane, no i co teraz? Jak będą głosować europejscy konserwatyści i reformatorzy?
Ja byłem sprawozdawcą cieniem, tak to się nazywa taka funkcja, czyli takiego recenzenta sprawozdania, w związku z tym ja tu będę rekomendował przede wszystkim poparcie tych poprawek wielu, które zgłosiłem, dotyczących właśnie przede wszystkim wycięcia tej całej nomenklatury atakującej rybaków oraz i dodania na przykład poprawek dotyczących wskazywania na rolę drapieżników, na rolę właśnie odpadów komunalnych i tak dalej. I uzależniamy ostateczne poparcie od tego, czy te poprawki przejdą, czy nie. Trudno mi popierać raport, w którym jest wiele tez, z którymi się nie zgadzam. Mimo tego, że kilka jest tam, które popieram, ale no niestety raporty tutaj w Parlamencie Europejskim mają to do siebie, że właśnie niestety często dobre rzeczy są mieszane ze złymi, ale to właśnie w stosownym wyjaśnieniu pisemnym do głosowania też pewnie wtedy przedstawimy.